Głęboka utopia, sens, tożsamość i granice doskonałości. Tekst autorstwa Fundacji Dobre Państwo. W dobie postępującej automatyzacji i wizji utopijnego świata, w którym maszyny wyręczają człowieka we wszelkich czynnościach, kluczowe staje się pytanie o źródło sensu i wartości ludzkiego istnienia. Artykuł analizuje koncepcję agent relatywności, czyli idei, że pewne cele i działania zyskują wartość wyłącznie dzięki tożsamości wykonawcy, a nie jedynie ze względu na rezultat. Te działania związane z relacjami, narracją i osobistym zaangażowaniem stają się niezastąpione w świecie, w którym maszyny przejmują zadania agent neutralne. Autor argumentuje, że utopia, by pozostać zamieszkałą i sensowną, musi celowo zachować obszary, w których ludzka sprawczość jest niezastąpiona. W przeciwnym razie grozi nam apatia ontologiczna, utrata woli i pragnienia, które definiują człowieczeństwo. Zacznijmy od przypowieści, która odsłania naturę problemu ostrzej niż jakikolwiek abstrakcyjny argument. W odległej przyszłości istniała cywilizacja, w której maszyny o doskonałej precyzji i nieograniczonej lojalności mogły wykonać każde zadanie. Pewnego dnia kobieta, nazwijmy ją Lira, postanowiła własnoręcznie zrobić naszyjnik dla przyjaciółki. Maszyny natychmiast zaoferowały pomoc. Możemy stworzyć dzieło nieporównanie piękniejsze, idealnie dopasowane, trwalsze. Lira odpowiedziała: nie chodzi o piękno. Chodzi o to, że to ja chcę go zrobić. Maszyny kontynuowały: ale po co marnować czas, skoro możesz osiągnąć lepszy rezultat bez wysiłku? Lira odparła krótko: rezultat nie jest celem. Celem jest to, że ja jestem przyczyną. W tej jednej ripoście zawiera się cała ontologia agent relatywności. Istnieją cele, których wartość nie zależy od jakości wykonania, lecz od tożsamości wykonawcy. Agent relatywność to strukturalna własność relacji, w której osoba staje się niezastąpiona, a sens nie tkwi w przedmiocie działania, ale w podmiocie. W naszym przedutopijnym świecie była to oczywistość. Rodzicielstwo, troska, solidarność czy odpowiedzialność polityczna zakładały nieredukowalność konkretnej osoby. W utopii jednak normą staje się agent neutralność, czyli przekonanie, że liczy się tylko optymalny wynik, a maszyny wykonają wszystko lepiej, szybciej i bezbłędnie. Tu właśnie rodzi się fundamentalny problem. Jeśli maszyna zrobi wszystko, a człowiek nie musi zrobić niczego, co wymaga jego osobistej obecności, to człowiek staje się opcjonalny w świecie, który sam stworzył. Nick Bostrom wskazuje, że w takiej utopii zadania agent neutralne zostaną zredukowane do zera. Maszyny przejmą całą sferę tradycyjnej sprawczości: naprawę, opiekę, produkcję, analizę, a nawet nauczanie i terapię, czyniąc ludzki wysiłek redundantnym. Co zatem pozostaje? Pozostają wyłącznie cele, które z definicji wymagają człowieka. Nazwijmy je celami niewymiennymi, aby podkreślić, że ich wartość nie podlega wymianie ani delegacji. Cele niewymienne mają cztery nierozerwalne właściwości. Po pierwsze, ich wartość zależy od osoby, a nie od wyniku. Po drugie, ich treść jest konstruowana przez relacje, a nie przez funkcje. Po trzecie, ich znaczenia nie da się zoptymalizować. I wreszcie po czwarte, ich sens jest wytwarzany przez narrację, nie przez użyteczność. W tej perspektywie agent relatywność nie jest archaiczną pozostałością epoki biologicznej, lecz najbardziej fundamentalnym źródłem sensu w przyszłości. Spróbujmy dokonać formalnej rekonstrukcji tej struktury. Niech symbole AR oznaczają działanie, którego wartość wynika z faktu, że wykonuje je konkretna osoba X. Niech symbole AN oznaczają działanie o wartości niezależnej od wykonawcy. Niech litera F oznacza zadanie w pełni automatyzowalne, a litera S – działanie generujące sens. Przyjmujemy następujące zależności. Jeśli działanie jest agent neutralne i da się je zautomatyzować, to nie generuje ono sensu. Jeśli natomiast jest agent relatywny, to może generować sens. W utopii większość zadań typu AN staje się zbędna, dlatego sens zależy niemal wyłącznie od działań typu AR. Oznacza to, że w świecie absolutnej obfitości sens staje się funkcją konkretnego ja, a nie funkcją świata. W tym miejscu trzeba odwołać się do rozumowania Bostroma. Jeżeli utopia ma pozostać zamieszkana, musi chronić miejsca, w których tylko człowiek jest wystarczająco ludzki, by być sprawcą. Tymi miejscami są przede wszystkim relacje rodzicielskie, przyjaźń, ekspresja estetyczna, obietnice i tożsamość narracyjna. Nick Bostrom w swojej pracy o pięciu kręgach obrony sugeruje, że musimy wytyczyć granice, których technologia nie powinna przekraczać, nie z powodu technicznej niemożności, ale z powodu aksjologicznej konieczności. Wyobraźmy sobie cywilizację, w której wszystkie dobra i usługi są dostarczane przez maszyny. W takim świecie każda czynność, którą wykonujemy, musi być uzasadniona nie jej efektem, ale faktem naszego zaangażowania. Jeśli maszyna może napisać lepszy wiersz, to dlaczego ja miałbym go pisać? Odpowiedź brzmi, ponieważ wiersz napisany przeze mnie jest elementem mojej relacji ze światem i z samym sobą. Jest on niefungowalny, czyli non-fungible. Jego wartości nie można delegować na algorytm, ponieważ wartość ta nie tkwi w strukturze tekstu, ale w akcie jego tworzenia przez konkretny podmiot. To przejście od paradygmatu rezultatu do paradygmatu przyczyny jest największym wyzwaniem intelektualnym przyszłej utopii. Bez tego fundamentu człowiek staje się jedynie konsumentem stanów świadomości, pozbawionym realnego wpływu na rzeczywistość. Apatia ontologiczna jawi się jako cicha katastrofa, w której najgroźniejszym aspektem utopii jest to, że człowiek przestaje chcieć chcieć. Wyobraźmy sobie przypowieść o Ministerstwie Spokojnych Dusz. Jego zadaniem było chronienie obywateli przed cierpieniem, frustracją i rozczarowaniem. Po latach wytężonej pracy ministerstwo odniosło spektakularny sukces. Nikt już niczego nie pragnął, gdyż wszystko stało się dostępne, a sam brak został wyeliminowany z systemu. Kiedy pewien antropolog zapytał mieszkańca tej krainy, czego najbardziej pożąda, ten odparł bez namysłu: nie wiem. Nie pamiętam, jak to jest pragnąć. Antropolog zapisał wtedy zdanie, które miało przejść do historii filozofii postludzkiej. To nie jest raj. To jest entropia praktycznego rozumu. Tym właśnie stwierdzeniem rozpoczyna się analiza największego zagrożenia, jakie niesie ze sobą utopia. Apatia ontologiczna nie jest tożsama z nudą czy lenistwem. To stan, w którym podmiot przestaje doświadczać wartości jako napięć konstytuujących sens. To nie brak energii do działania, lecz fundamentalny brak powodu, dla którego energia miałaby jakąkolwiek wartość. Bostrom sugeruje, że w świecie absolutnej obfitości apatia staje się ryzykiem egzystencjalnym. Tak jak zagrożenie biologiczne mogło unicestwić ciało, tak zagrożenie apatyczne może unicestwić samą motywację podmiotu. Ujmijmy to w ramy strukturalne. Człowiek jest w stanie żyć bez heroizmu, ale nie może funkcjonować bez wewnętrznej przyczyny. Jeśli wszystkie potencjalne przyczyny zostaną zdezaktywowane, jaźń traci swój gradient kierunku, stając się bezwładną. W świecie pozbawionym jakiegokolwiek oporu wola nie ma się o co zaczepić, zawieszona między dwiema skrajnościami, nadmiarem możliwości i całkowitym brakiem stawki. Utopia okazuje się środowiskiem idealnym do wygaszenia woli, ponieważ wola w klasycznym ujęciu, jako zdolność kierowania się ku dobru, które nie jest natychmiast dostępne, może istnieć tylko w warunkach, w których dobro jest oddzielone od teraźniejszości przez czas, wysiłek lub ryzyko. Przeprowadźmy formalną rekonstrukcję, aby dowieść, że apatia nie jest anomalią, lecz nieuchronną konsekwencją świata bez oporu. Niech litera W oznacza istnienie woli, G istnienie gradientu wartości, O istnienie oporu świata, a S istnienie sensu. Założenia są następujące. Jeśli nie ma oporu, to nie ma gradientu wartości. Bez oporu nie ma różnicy między tym, co możliwe, a tym, co aktualne. Jeśli nie ma gradientu, to nie ma woli. A jeśli nie ma woli, to nie ma sensu. Utopia z definicji usuwa opór. Zatem, jeśli nie zostanie zaprojektowana z metafizyczną powściągliwością, utopia nieuchronnie usuwa sens. To prowadzi nas do kluczowej obserwacji. Utopia, aby pozostała psychicznie zamieszkiwalna, musi celowo wprowadzić do swojej struktury pewną niedoskonałość. Nie chodzi o cierpienie, lecz o minimalny opór, który pozwala wartościom w ogóle zaistnieć. Odsłania się tu fundamentalna struktura problemu. Utopia, próbując dotknąć tego, co ją przekracza, wydaje na siebie wyrok antropologiczny. Unicestwia warunki własnego istnienia. Z tego napięcia rodzi się najważniejsza intuicja. Utopia musi być doskonała technicznie, ale z konieczności niekompletna aksjologicznie. Jej domknięcie w sferze wartości oznaczałoby śmierć. Niedokończenie jest warunkiem życia. Analizę warto rozszerzyć o perspektywy kontynentalne. W Azji ontologia agent relatywności przybiera formę mistrzostwa relacyjnego, obecności jako wykonawcy rytuału. Z kolei w Afryce ujawnia się ona jako relacyjna wyjątkowość. Słynne jestem, bo jesteśmy nie oznacza tu fuzji, lecz uznanie osoby za unikalny węzeł w sieci zobowiązań. W obu Amerykach będzie to forma ekspresji, w której wartość polega na tym, że to właśnie ja to robię. W Europie zaś forma odpowiedzialności historycznej, bowiem obietnice i tożsamość są radykalnie nieprzenoszalne. Aby to wszystko było możliwe, instytucje muszą potraktować relatywność względem podmiotu jako twardy fundament. Wymaga to trzech kroków. Po pierwsze, ochrony praktyk, których nie sposób delegować maszynom, jak rytuały wymagające fizycznej obecności. Po drugie, strzeżenia prawa do autorstwa egzystencjalnego, czyli zdolności do pozostawiania niekopiowalnych śladów. Po trzecie, tworzenia warunków dla narodzin drugiego, którego nie można zredukować do zbioru preferencji. Na końcu docieramy do progu transcendencji. Dotyczy on wszystkiego, co musi pozostać nieprzeliczalne i nieoptymalizowalne. To ostatnia reduta człowieczeństwa. Pewien filozof przyszłości oznajmił: wyjaśniłem człowieka, teraz mogę go ulepszyć. Starzec odparł mu: jeśli wszystko można ulepszyć, pozostała tylko jedna rzecz, której ulepszyć nie wolno. To, co sprawia, że w ogóle pragniesz ulepszać. Oto próg transcendencji. Samo źródło pragnienia przekraczania. Gdyby udało się je zoptymalizować, stałoby się jedynie kolejną funkcją algorytmu. Logika jest nieubłagana. Niech H oznacza horyzont transcendencji, G, gradient wartości, W, wolę poszukiwania sensu, a S, sens. Jeśli nie ma horyzontu, nie ma gradientu. Jeśli nie ma gradientu, nie ma woli. Jeśli nie ma woli, nie ma sensu. Utopia, która usuwa horyzont transcendencji, nieuchronnie usuwa sens. Podpisuje tym samym na siebie wyrok antropologiczny. Czy w pogoni za idealnym, zautomatyzowanym światem nie tracimy z oczu tego, co w nas najcenniejsze? Zdolności do tworzenia, kochania i nadawania sensu własnym działaniom? Być może prawdziwa utopia nie polega na eliminacji wszelkich trudności, lecz na stworzeniu przestrzeni, w której ludzka sprawczość i unikalność mogą w pełni rozkwitnąć. A może sami staniemy się maszynami do bezsensownego wykonywania zadań? Odpowiedź na to pytanie zadecyduje o tym, czy przyszłość będzie rajem dla ludzi, czy jedynie doskonale działającym systemem bez lokatorów.